Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o roli kwasów tłuszczowych nienasyconych, określanych NNKT, w chorobach nowotworowych, w otyłości, a także w innych schorzeniach. Według wielu badań naukowych nasycone kwasy tłuszczowe omega-3 zmniejszają procesy zapalne i ryzyko występowania chorób układu krążenia oraz wielu chorób powstających na podłożu zapalenia, w tym także chorób nowotworowych. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe jako o skrócie NNKT stanowią grupę związków, gdzie wyróżniane są kwasy omega-3, do których należy kwas alfa-linolenowy i kwas EPA, czyli eikozapanteneowy, i kwas DHA, czyli dokozoheksaenowy, których organizm nie jest w stanie syntetyzować z powodu braku enzymów, dlatego muszą być przyjmowane z pożywieniem, a ich niedobór powoduje objawy chorobowe. Oprócz kwasów omega-3 do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych należą także kwasy omega-6, do których należy kwas linolowy oraz kwas arachidonowy obecne w tłuszczach roślinnych. Nienasycone, niezbędne kwasy tłuszczowe stanowią składnik strukturalny błon komórkowych i mitochondrialnych, w których występują jako składniki fosfolipidów. Kwas doksoheksaenowy DHA występuje powszechnie w błonach komórkowych i plazmatycznych całego organizmu, stanowiąc zwłaszcza główny element budulcowy neuronów kory mózgowej w ośrodkowym układzie nerwowym, który ponadto pobudza wzrost i wytwarzanie bardziej rozgałęzionych wypustek komórek nerwowych. Kwas DHA jest podstawowym elementem budulcowym także błon komórkowych, czopków i pręcików siatkówki oka, które są odpowiedzialne za widzenie nocne i barwne, a także powstają z niego związki ochraniające komórki i przeciwzapalne. Nienasycone kwasy tłuszczowe są prekursorami grupy związków, które noszą nazwę eikozanoidów, potrzebnych w organizmie do utrzymania równowagi, czyli homostazy ustroju, do których należą takie związki jak tromboksany, prostaglandyny i leukotrieny, które powstają z kwasu arachidonowego, i te powstałe z kwasu arachidonowego mają bardzo wysoką aktywność biologiczną, już w niewielkich ilościach wytwarzane w nadmiarze wpływają na zwężenie naczyń krwionośnych, prowadzą do zmian zakrzepowych, powodują silne reakcje zapalne i alergiczne oraz rozrost nowotworowy, głównie w obrębie sutka, jelita grubego i prostaty. Podobnego działania nie mają metabolitu kwasów omega-3, czyli kwasu EPA, dlatego zastąpienie kwasu arachidonowego kwasem eikozapanteneowym prowadzi do wytworzenia eikozanoidów o niższej aktywności biologicznej. Kwas DHA odgrywa rolę w rozwoju układu nerwowego, zachodząc już podczas życia płodowego i we wczesnym dzieciństwie. Największa kumulacja tego kwasu występuje w trzecim miesiącu ciąży. Duże ilości kwasu DHA noworodki otrzymują z mlekiem matki, dlatego tak ważne jest karmienie dzieci piersią. Odpowiednio wysoki poziom oraz właściwa proporcja pomiędzy kwasami omega-3 i omega-6 w diecie matki przeciwdziała przedwczesnym porodom i niskiej masie urodzeniowej noworodków, a także wpływa pozytywnie na rozwój ośrodkowego układu nerwowego u dziecka i zdolność jego uczenia się. Ma również wpływ na zmniejszenie ryzyka występowania chorób alergicznych i zmian atopowych skóry u dziecka. Warto wiedzieć, że w wyniku starzenia się organizmu wraz z wiekiem spada aktywność enzymów, prowadząc do hamowania syntezy kwasu DHA i wzrostu ryzyka zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego u ludzi starszych. Dlatego odpowiedni poziom spożycia kwasów omega-3, zwłaszcza kwasu DHA, jest bardzo ważny w wieku podeszłym. Wieloni nasycone kwasy tłuszczowe omega-3 odgrywają ważną rolę w profilaktyce i leczeniu otyłości, jaka jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, sprzyjając rozwojowi takich chorób jak dyslipidemia, czyli zaburzenia lipidowe w organizmie, choroba wieńcowa, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, które wszystkie mogą być powodem przedwczesnej śmierci. Osoby otyłe mają niższe stężenia kwasów omega-3 w osoczu w porównaniu do osób z prawidłową wagą ciała. Okazało się w badaniach, że po suplementacji kwasami omega-3 u otyłych kobiet po menopauzie chorych na cukrzycę stwierdzono spadek masy ciała, a także zmniejszoną średnicę komórek tłuszczowych. Osoby dorosłe z nadwagą, spożywające dietę bogatą w kwasy omega-3, odczuwały mniejszy głód w 2 godziny po posiłku niż osoby spożywające dietę ubogą w te kwasy. Potwierdzono rolę kwasów omega-3 w regulacji także apetytu u ludzi. Kwasy EPA i DHA, oprócz korzystnego wpływu na przyspieszenie metabolizmu, zmniejszają apetyt, zwiększają uczucie sytości, co ogranicza spożycie pokarmu. Obserwacje jednak nie potwierdziły podobnych efektów podczas metabolizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6, głównie kwasu arachidonowego. W procesie tym powstają związki endokannabinoidy, które biorą udział w regulacji apetytu i przemiany materii, które aktywują pewne receptory w mózgu, także w wątrobie i w tkance tłuszczowej oraz w układzie pokarmowym, co powoduje wzrost apetytu i gromadzenie tkanki tłuszczowej. Wydaje się, że kwasy omega-3 i omega-6 regulują odkładanie się tkanki tłuszczowej z wpływem na masę ciała. Wraz ze wzrostem otyłości rośnie także częstość występowania zespołu metabolicznego, a także innych kojarzonych z tym zespołem zaburzeń metabolicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia czy stany zapalne. Za chwilę opowiem o wpływie kwasów omega-3 na choroby nowotworowe. W ostatnich latach wykazano, że nadmierna podaż w diecie kwasu linolowego, czyli omega-6, jest związana ze zwiększonym ryzykiem powstawania raka sutka, jelit i prostaty, a kwasy omega-3 wykazują działanie przeciwnowotworowe. Potwierdzają to także obserwacje epidemiologiczne świadczące o niższej zapadalności na nowotwory Eskimosów i Japończyków, u których ryby stanowią podstawy pożywienia, oraz badania doświadczalne na różnych zwierzętach. Stwierdzono, że dieta wysokotłuszczowa o dużej zawartości kwasu linolowego stymulowała wzrost guzów sutka u badanych zwierząt i zwiększała liczbę przerzutów do płuc oraz do regionalnych węzłów chłonnych. Gdy podawano kwasy omega-3, wzrost guzów i przerzuty zmniejszały się. W procesie nowotworowym znaczenie mają metabolity kwasu arachidonowego. W większości prac badawczych kwasy omega-6 nasilały, podczas gdy kwasy omega-3 hamowały powstawanie przerzutów. Niektóre wyniki badań wskazują na zmniejszenie agregacji płytek wskutek zwiększonej suplementacji kwasów tłuszczowych. W związku z tymi odkryciami zwraca się uwagę szczególnie na tzw. profilaktykę pierwotną, czyli poszukiwaniem nowych składników, które zapobiegają rozwojowi chorób nowotworowych, a które charakteryzują się podwyższonym stężeniem kwasów omega-6 we krwi, które przy udziale enzymów, takich jak cyklooksygenaza, mogą zostać przekształcane w związki, które przyspieszają rozwój guzów nowotworowych. Dlatego w profilaktyce znalazły zastosowanie kwasu omega-3, których zwiększone stężenie w organizmie wspomaga przeciwdziałanie nowotworom. Zaobserwowano też, że wśród Japończyków, których dieta normalnie jest bardzo bogata w ryby, jednak wraz z wejściem na rynek produktów przetworzonych ze świata zachodniego, wśród Japończyków zaczęła wzrastać częstość występowania nowotworów. Zaobserwowano w zależności od stosowania stężenia i czasu ekspozycji na kwas DHA dochodziło do ograniczenia rozwoju komórek nowotworowych. Udowodniono, że kwasy omega-3 zmniejszają liczbę wydzielanych przez krwinki białe, w tym makrofagi i monocyty, związków prozapalnych, tzw. cytokin prozapalnych. Przyjmowanie pożywienia bogatego w kwasy omega-3 lub suplementów diety z tymi kwasami pomaga poprawić stosunek omega-6 do omega-3. Mechanizm działania przeciwnowotworowego, jak wspomniałam, wiąże się najprawdopodobniej z zahamowaniem syntezy eikozanoidów, a w rezultacie zmniejszeniem karcynogenezy, czyli powstawania komórek rakowych, z hamowaniem wzrostu komórek nowotworowych i ich apoptozą, czyli naturalną śmiercią. Dlatego tak ważne jest dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości kwasów omega-3, których niestety w diecie zachodniej brakuje. Zaobserwowano, że w zależności od stosowanego stężenia i czasu ekspozycji następowało w różnym stopniu ograniczenie rozwoju komórek nowotworowych. W badaniach naukowych wykazano hamujący wpływ kwasów DHA na wzrost komórek raka piersi, co dowodzi, że zwiększone spożycie kwasów nienasyconych tłuszczowych może zmniejszać ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Najnowsze badania także naukowców w Londynie potwierdzają, że kwasy omega-3 selektywnie hamują wzrost i indukują śmierć komórek we wczesnej fazie raka jamy ustnej i raka skóry. Dowiedziono, że kwasy omega-3 pobudzają śmierć komórek, znaczy doprowadzają do śmierci komórek nowotworowych w dawkach, które nie oddziaływują w żaden sposób na komórki zdrowe. Dzięki temu kwasy omega-3 mogą być wykorzystywane zarówno w leczeniu, jak i w zapobieganiu raka jamy ustnej, a także innych nowotworów, w tym nowotworów skóry. Naukowcy przeprowadzali eksperymenty z innym, szczególnie typem nowotworu, raku kolczystokomórkowym skóry, który wywodzi się z naskórka. Ten rak jamy ustnej uważany jest za szósty, najbardziej rozpowszechniony nowotwór na świecie. Do tego niezwykle trudny do leczenia i kosztowna jest jego terapia. Wykazano, że kwasy omega-3, zarówno kwas EPA, jak i DHA, mają wpływ na obniżenie stężenia czynnika sprzyjającego powstawaniu przerzutów. Także wpływ kwasów omega-3 badano u chorych w podeszłym wieku po przebytej operacji raka jelita grubego, u których stwierdzono mniej powikłań infekcyjnych i lepsze wyniki, co sugeruje, że kwasy omega-3 mogą mieć znaczenie zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu tych chorób. Kwasy omega-3 wykazują także działanie przeciwdepresyjne, gdyż są związkiem, z którego wytwarzane są dopamina i serotonina. Niezależnie od mechanizmu działania kwasów omega-3 wykazują one działanie przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe, przeciwko zaburzeniom rytmu, przeciwmiażdżycowe, zmniejszają stężenie trójglicerydów, zmniejszają wytwarzanie czynników prozapalnych, zmniejszają występowanie także klinicznych objawów łuszczycy oraz minimalizują ryzyko alergii. Wiele badań epidemiologicznych wskazuje, że stosowanie diety bogatej w tłuste ryby, oleje rybne albo suplementy diety zawierający odpowiedni stosunek kwasów omega-6 do omega-3 skutecznie zmniejsza zachorowalność także z powodu chorób układu krążenia. Inne doniesienia również wskazują, że konsumpcja ryb bogatych w te kwasy powoduje zwiększenie frakcji dobrego cholesterolu, zmniejszenie stężenia cholesterolu całkowitego, normalizację ciśnienia krwi i wskaźników insulinowrażliwości. Badania wykazały, że zwiększone spożycie kwasów omega-3 w stosunku do kwasów omega-6 w diecie, a tym samym wzrost stężenia EPA i DHA, czyli dwóch kwasów omega-3 w organizmie, zmniejsza częstość występowania wielu chorób o podłożu zapalnym. Działanie przeciwzapalne zaobserwowano u chorych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, w rzodziejącym zapaleniu jelita grubego, w chorobie Crohna, tocznie rumieniowatym, łuszczycą, w migrenowym bólu głowy. Dwa kwasy omega-3, kwas linolowy i kwas alfa-linolowy, dają początek rodzinom kwasów zarówno omega-3, jak i omega-6, które mogą być przekształcane w wielonienasycone kwasy tłuszczowe w organizmie. Enzymy powodują przekształcanie kwasu alfa-linolowego do kwasu EPA, z którego następnie powstaje inny kwas gamma-alfa-linolenowy, który występuje w oleju z nasion wiesiołka, w oleju z ogórecznika, występuje także w nasionach czarnej porzeczki, który odgrywa naprawczą rolę w skórze. Olej z ogórecznika, najbogatsze źródło kwasu gamma-linolenowego, może być spożywany w dawce 1200 mg na dobę. Wzmacnia on barierę zapobiegającą nadmiernej utracie wody przez skórę. Wyniki badań przeprowadzonych na osobach starszych wykazały, że spożywanie przez 2 miesiące w dawce 360 lub 720 mg powodował znaczną poprawę wyglądu skóry, także jej kondycji, ustąpienia świądu, zmniejszenia suchości i kwas ten odznacza się dość wysokim profilem bezpieczeństwa nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Za chwilę opowiem o leczeniu i profilaktyce w omawianych chorobach. Jak wspominałam, kwasy omega-3 i omega-6 są niezbędne do prawidłowego wzrostu, rozwoju i właściwego funkcjonowania wszystkich narządów w organizmie człowieka. Jednym ze wskaźników jakości zdrowej diety jest poziom spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 i jego prawidłowa proporcja do kwasów omega-6. Wyznaczono prawidłowy stosunek podaży omega-6 do omega-3, który wynosi 4 albo 5 do 1, chociaż w przeciętnym sposobie odżywiania zarówno Europejczyka, jak i Amerykanina stosunek ten jest o wiele wyższy, wynosząc 15, 20, a nawet 30 do 1 z powodu zbyt wysokiego spożycia kwasów tłuszczowych omega-6 i tłuszczów zawierających kwasy tłuszczowe nasycone, co stwarza podwyższone ryzyko wielu chorób. U ludzi niespożywających często ryb przemiany kwasów omega-3 nie przebiegają prawidłowo i nie wystarczają do zapewnienia optymalnej ilości dla zdrowego organizmu. Kwasy tłuszczowe powinny być dostarczane w pożywieniu, a właściwie lub właściwie suplementowane przy użyciu oczywiście sprawdzonych suplementów. Zaleca się spożycie co najmniej 2 albo 3 posiłków rybnych tygodniowo. Ta ilość to jest około 300 gram w celu zapewnienia odpowiedniej podaży kwasów tłuszczowych omega-3. Należy także zwrócić uwagę na źródło pochodzenia ryb morskich ze względu na niebezpieczeństwo gromadzenia się w niektórych rybach z mórz związków toksycznych. Według wielonarodowych i światowych organizacji dawki 400-650 odpowiednich kwasów EPA i DHA mają być dawką do regularnego spożywania w celu uzupełnienia codziennej diety. Osoby z podwyższonym wskaźnikiem zakrzepowym przy dużym rozrzedzeniu krwi nie powinny przyjmować więcej niż 1 gram tych kwasów. Najwięcej kwasu alfa-linolowego, czyli omega-3, występuje w roślinach, takich jak oleje lniany, sojowy, olej z żmijowca babkowatego. Również do znacznej ilości alfa-linolowego znajdują się w zielonych liściach warzyw. W mniejszej nieco ilości występuje ten kwas w orzechach włoskich czy w maśle orzechowym. Wskazania obejmują spożywanie tłustych ryb morskich, najbardziej zaznaczone te kwasy omega-3 w dużych ilościach są w makrelach, śledziu, tuńczyku, łososiu, wymieniany jest także halibut i chociaż ryby nie mają zdolności wytwarzania omega-3, duża zawartość tych związków w mięsie ryb jest związana ze spożyciem przez te ryby alg, które potrafią syntetyzować wspomniane kwasy. Innym źródłem omega-3 są oczywiście suplementy w postaci czy to kapsułek, czy oleju rybiego, czyli tranu. Wegetarianom, osobom uczulonym na białko ryb, zaleca się spożywanie alg morskich i produktów zawierających kwas alfa-linolenowy. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca spożycie co najmniej 2 porcji ryb tygodniowo albo przyjmowanie od 500 mg kwasu EPA i DHA w postaci suplementów oraz 1 gram tych kwasów u pacjentów z udokumentowaną chorobą niedokrwioną serca. Jak wspominałam, kwas linolowy występuje przede wszystkim w olejach roślinnych, których współczesne metody otrzymywania i przetwarzania mogą powodować zmianę naturalnie występującej formy cis, formę niepożądaną trans, co powoduje, że kwas linolowy traci swoją aktywność biologiczną. Kwas linolowy występuje w ziarnach, w olejach roślinnych, w pełnoziarnistym pieczywie, margarynie, w oleju ze żmijowca babkowatego. Źródłem z kolei kwasu alfa-linolowego jest ludzkie mleko, olej z wiesiołka, ogórecznika, także olej z pestek czarnej porzeczki. Także występuje w konopiach. Z kolei źródłem kwasu arachidonowego są mięso, żółtko, jaj i krewetki. Zgodnie z zaleceniem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego spożycie kwasu DHA już od pierwszego miesiąca ciąży powinno wynosić 500 mg na dobę. W przypadku ryzyka przedwczesnego porodu rekomendowana dawka nawet wzrasta do 1 grama na dobę. Ważnym czynnikiem, który wpływa na efektywność działania przyjmowanych kwasów omega, jest dieta, w jakiej powinno się łączyć kwasy omega. I nie powinno się łączyć kwasów omega z cukrami, ze względu na obniżoną skuteczność kwasów omega. Korzystnie jest przyjmować suplementy kwasów omega, na przykład z jogurtem, który zwiększa jego wchłanianie. Przyjmowanie preparatów zawierających kwas omega powinno odbywać się podczas posiłku, gdyż zwiększa to szybkość absorpcji w błonie śluzowej jelita. Bardzo ważna jest też interakcja kwasów omega z lekami. i dowiedziono, że statyny, czyli leki, które są stosowane przy wysokim poziomie cholesterolu, mogą hamować ochronne działanie kwasów omega-3 na układ sercowo-naczyniowy, prawdopodobnie przez zmiany metabolizmu kwasów omega-6. Opisano nasilenie działania przeciwzakrzepowego po podaniu tych kwasów także z kwasem acetylosalicylowym i innymi preparatami, które prowadzą do zmniejszenia krzepliwości krwi. Kwasy omega-3 i 6 charakteryzują się dużą podatnością na utlenianie, które prowadzi do powstania toksycznych nadtlenków i różnych objawów ubocznych szkodliwych dla organizmu. Dlatego przetwarzanie, pakowanie i przechowywanie produktów wzbogaconych kwasem omega-3 ma decydujący wpływ na ich stabilność, także biodostępność. Wysoka temperatura niekorzystnie wpływa na przemiany kwasów tłuszczowych. Wzmaga ich utlenianie, dlatego produkty wzbogacone należy po otwarciu przechowywać w lodówkach. Ponadto produkty te charakteryzują się krótką przydatnością do spożycia. Przyjmowanie jednak zbyt dużej ilości kwasów omega-3 albo nadwrażliwość osobnicza jest powodem występowania objawów ubocznych, takich jak nudności, zawroty głowy, zaburzenia smaku, bóle brzucha, refluks, wymioty, zaparcia, zapalenie żołądka lub jelit, hipoglikemia, zaburzenia czynności wątroby. Bóg zapłać za uwagę. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć na temat wpływu nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie na otyłość, choroby nowotworowe, ale także inne schorzenia. Z Panem Bogiem.